Witam Państwa w ramach cyklu Książki Pełna Historii, cyklu, który jest organizowany przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. A dzisiaj mam przyjemność gościć. Przyjechał do nas pan dr Bartosz Jęczak, specjalnie z Łodzi. Historyk, badacz dziejów najnowszych, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Dzień dobry, panie doktorze. Autor książki, pierwszej monografii, tak naprawdę naukowej, poważnej, dużej. Organizacja i wyszkolenie Armii Polskiej na Wschodzie w latach 42-44. I jak to ja, i tym bardziej historyka, przyczepię się o cezurę. Dlaczego lata 42-44, a nie 45 na przykład?
Dzień dobry, szanowni państwo. Jeśli chodzi o cenzurę czasową, 1942 rok, wiadomo, powstanie Armii Polskiej na Wschodzie, wydanie rozkazu przez naczelnego wodza 12 września 1942 roku. Data 1944 rok to jest taka cenzura czasowa, ponieważ dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie oficjalnie przestało istnieć. W tym czasie, pod koniec 1944 roku, przestaje funkcjonować Armia Polska na Wschodzie, ponieważ 5 grudnia 1944 roku zostaje wydany rozkaz o powołaniu w miejsce dowódca 3 Korpusu, który był spadkobiercą dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie, dowództwa jednostek wojska na Środkowym Wschodzie. I od tego czasu zaczyna się zupełnie inna rola polskiego wojska na Środkowym Wschodzie. Jest ono już całkowicie samodzielne, nie podlega w żaden sposób drugiemu korpusowi, generałowi Andersowi. Generał Anders jako dowódca 2 Korpusu chociażby w 1946 roku w czerwcu przyjeżdża na Środkowy Wschód, gdzie wizytuje oddziały, ale wówczas właśnie z takiego punktu typowo wojskowego, struktury organizacyjnej, z tego co wychodzi w dokumentach, właśnie kończy się historia Armii Polskiej na Wschodzie.
35 lat czekaliśmy na tego typu monografię. Mówię tutaj o tym okresie, kiedy wydawnictwa, nazwijmy to już naziemne, wydawnictwa drugiego obiegu zaczęły wydawać chociażby wspomnienia żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wspomnienia spisane tuż po wojnie generała Władysława Andersa. Książka, która zawsze cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem czytelników, czyli Bez ostatniego rozdziału. Co dla pana było inspiracją, że pan jako badacz młodego pokolenia akurat zainteresował się Armią Polską na Wschodzie, kontynuatorką, czy też drugim korpusem właśnie generała Władysława Andersa?
Jak to zwykle bywa, to był splot różnego rodzaju wydarzeń. Ja, kończąc studia magisterskie, postanowiłem, że pójdę na studia doktoranckie i będę chciał uzyskać tytuł doktora historii. Jeszcze będąc studentem studiów magisterskich, planowałem napisać pracę o pułku kawalerii. Konkretnie miałem na myśli 25. Pułk Ułanów Wielkopolskiej, który istniał w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Później był odtworzony w 1944 roku w ramach drugiego korpusu. Został rozwiązany już po wojnie, ale wówczas zostało zamknięte Centralne Archiwum Wojskowe, więc dokumenty do okresu dwudziestolecia międzywojennego zostały dla mnie zamknięte. Napisałem pracę magisterską o generale Klemensie Rudnickim, który był oficerem Armii Polskiej na Wschodzie. I w tych latach, kiedy pisałem swoją pracę magisterską, starałem się ustalić właśnie, gdzie służył generał Rudnicki w Polskich Siłach Zbrojnych, najpierw w Związku Sowieckim, później właśnie w Armii Polskiej na Wschodzie, w drugim korpusie. No i wówczas na tej literaturze, która była, no panowała duża rozbieżność, jeśli chodzi o nazwy jednostek wojskowych, kiedy one istniały. Był taki przykład w mojej sytuacji, w przypadku generała Rudnickiego, że on był dowódcą najpierw 6. Samodzielnej Brygady Strzelców, która następnie została przekształcona w 6. Lwowską Brygadę Piechoty. I to miało duże znaczenie, jeśli chodzi o organizację, ale często w literaturze po prostu była jako 6. Lwowska Brygada Piechoty tego wcześniejszego odcinka. Pojawiały się prace profesora Juliusza Tyma, między innymi Pancerni Ułani generała Andersa, gdzie właśnie profesor już jako badacz zasłużony starał się opisywać historię wojsk pancernych, kawalerii zmechanizowanej i to się mu bardzo dobrze udało. Sam również z profesorem Juliuszem Tymem odbyłem kiedyś jaką rozmowę tutaj w Warszawie właśnie, jak kończyłem studia magisterskie, jaki tutaj ten temat pracy doktorskiej wybrać. I stwierdziłem, że jeśli już mam napisać jakąś pracę doktorską, no to niech to będzie temat taki właśnie duży. No wyzwanie było spore, ponieważ w przypadku historii Armii Polskiej na Wschodzie właśnie ta struktura organizacyjna okazała się bardzo trudna. Plus właśnie potężna baza źródłowa do tego tematu, przebrnięcie przez różnego rodzaju rozkazy, dokumenty, wspomnienia i tak dalej, więc było to naprawdę bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o organizację Armii Polskiej na Wschodzie. Początki były trudne, ale później to wychodziło, już zaczęło się to składać, aczkolwiek no, przyznaję się tutaj szczerze Państwu, że no, mogłaby ta praca być jeszcze szersza, ale starałem się właśnie przygotować taką książkę, żeby ona właśnie była mimo wszystko jak najbardziej strawna, najbardziej przystępna dla czytelnika, żeby właśnie osoby mogły znaleźć.
I to jest książka, która się bardzo dobrze czyta. W pewnej warstwie jest ona bardzo nowatorska i do tego zaraz przejdziemy. A właśnie, bo to jest taki chyba trudny obszar. Wielokrotnie miałem okazję rozmawiać z jednym zresztą z recenzentów książki, panem profesorem Jerzym Kirszakiem, który i Andersowi poświęcił dużo uwagi w swojej pracy badawczej i przede wszystkim chyba jego ulubiony obiekt badawczy, czyli generał Kazimierz Soskowski. O wojsku chyba się nie tak prosto pisze. Takie mam wrażenie.
Tak, ja do tej pory mam takie wrażenie, że jeszcze wiele mi brakuje, jeśli chodzi o właśnie kwestie wojskowe. Tutaj jest specyficzny język. Wszystko ma swoje nazewnictwo. Nawet szukając dokumentów do historii Armii Polskiej na Wschodzie, natrafiłem na słownik. Co to jest jednostka, co to jest pułk, co to jest działanie bojowe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było wyjaśnione. Państwo będziecie mogli znaleźć w tej książce chociażby rozdział poświęcony różnego rodzaju regulaminom wojskowym. Tam też to jest wszystko wyszczególnione, więc jeśli pisze się o wojsku, to bardzo często na przykład ciężko znaleźć synonimy do jakichś słów, więc trzeba jakieś słowa po prostu w zdaniu powtarzać, no bo inaczej się tego nie da obejść, na przykład dowództwo. No dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie zostało przekształcone w dowództwo drugiego korpusu, to tak oczywiście taka dygresja. No nie da się tych dwóch słów jakoś zamienić, więc tutaj też jeszcze trzeba właśnie to wszystko umieć rozważyć. Więc tak, jeśli chodzi o właśnie tą sferę wojskową, jest to trudne wyzwanie, ale no później z biegiem czasu to coraz łatwiej przychodzi, aczkolwiek właśnie są jeszcze te kwestie, których trzeba doszukiwać, sprawdzać, patrzeć. Tym bardziej, że w przypadku Armii Polskiej na Wschodzie mamy tutaj jeszcze do czynienia z tą nomenklaturą brytyjską. I ta na przykład taką do dzisiaj kwestią jest to, że ja na przykład tutaj w swojej książce, czy ogólnie się posługuję Środkowy Wschód. Tak? W dzisiejszym czasie Środkowy Wschód to zupełnie inny region geograficzny niż obecnie, bo to jest Bliski Wschód. Tak? Ale wtedy to było w języku brytyjskim, według Brytyjczyków, Middle East. Tak również to było stosowane w dokumentach sztabowych. Po prostu Środkowy Wschód. Bardzo często właśnie się to słowo pojawiało. No i ja takie słownictwo właśnie używam w swojej książce czy w innych pracach. Tylko, że zawsze trzeba to wyjaśnić właśnie czytelnikowi, że Środkowy Wschód to dzisiejszy teren Bliskiego Wschodu.
No i teraz taka jest kwestia bardzo istotna, która dotyczy całej bazy źródłowej. Książka jest oczywiście pracą naukową. Są tu wszystkie, proszę Państwa, wyszczególnione w przypisach źródła, z których pan doktor korzysta. Jest cała bibliografia. Ja pamiętam ten okres z początku lat 90., kiedy no, właśnie miałem już możliwość sięgnięcia po same wspomnienia generała Andersa, ale też całego otoczenia, głównie tego otoczenia odpowiedzialnego za propagandę, czyli wspomnienia środowiska związanego z Jerzym Giedroyciem, książki Józefa Czapskiego, czy teksty Józefa Czapskiego, Adolfa Bochańskiego. To wszystko gdzieś tam na początku lat 90. się ukazywało. Brakowało właśnie książki, która by to systematyzowała, układała i pokazywała, czym ta rzeczywistość jest z punktu widzenia właśnie takiego badawczego, chłodnego, twardego, tak jak pan to zrobił w swojej książce. A jak sprawy się mają, jeśli chodzi o taki zakres źródeł? Gdzie główne źródła są zgromadzone? Wspomniał pan o CAWie, czyli obecnym Wojskowym Biurze Historycznym w podwarszawskim Rembertowie, z którego pan niewątpliwie korzystał. Co jeszcze? Gdzie są jeszcze źródła?
Główna baza źródłowa dotycząca tego tematu znajduje się w Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie. Naprawdę zasób dotyczący Armii Polskiej na Wschodzie, czy ogólnie Polskich Sił Zbrojnych, jest tam przeogromny. Tych dokumentów jest bardzo, bardzo wiele. Takim dla mnie minusem badacza historiarium Polski na Wschodzie było to, że niestety dokumenty dotyczące właśnie tej armii no nie są opracowane po prostu, szczerze mówiąc, więc tam jeszcze muszą przez wiele lat potrwać prace archiwalne, żeby porządkować ten zbiór. No i tak jak w przypadku rozkazu. Rozkazy idą według rozdzielnika w różne miejsca i na przykład można ten sam rozkaz znaleźć w różnych teczkach w Instytucie Polskim Muzeum Generała Władysława Sikorskiego. Tu taka pułapka jest dla badacza takiego, że czego to się zajmował historią polskich sił zbrojnych, no, że właśnie za te zdjęcia, za wykonanie fotografii trzeba zapłacić odpowiednią cenę według regulaminu, który Instytut ma na swojej stronie internetowej. No i żeby nie wpaść na pułapkę, że dwa razy robi się zdjęcie tego samego dokumentu, tak, no bo trzeba za dwa razy to zapłacić. Dlatego trzeba właśnie, nie wiem, czy brać ze sobą komputer, sprawdzać się według jakichś ustaleń, na przykład LDZ, czyli konkretnego przydziału rozkazu według dziennika. Czy taki rozkaz już ma się w swojej kolekcji, czy się go nie ma. Także przebrnięcie przez te akta Armii Polskiej na Wschodzie w Instytucie Polskim Muzeum im. Generała Władysława Sikorskiego są bardzo duże. Kolejnym ważnym archiwum w Londynie to jest brytyjskie archiwum The National Archive w Kew, gdzie znajdują się właśnie dokumenty wytworzone również przez polski sztab, ale głównie przez sztab brytyjski dotyczące właśnie historii Armii Polskiej na Wschodzie. Ja podczas swojego...
Czy Brytyjczycy tego chętnie udzielają, udostępniają badaczom? Bo różne głosy od różnych historyków słyszałem.
Generalnie ja z tych dokumentów, które korzystałem, nie miałem żadnych problemów tutaj. To były dokumenty sztabowe dotyczące organizacji wyszkolenia Armii Polskiej na Wschodzie, więc korzystanie z tego archiwum było bardzo, bardzo no, przyjemne. Także nie spotkałem się z żadnymi właśnie jakimiś tam problemami większymi. Tylko kwestią było to, że by założyć kartę, trzeba mieć jeden dokument tożsamości, gdzie jest adres, a po reformie chociażby w Polsce prawo jazdy czy dowód osobisty, tam już adresu nie ma, więc to jest taki niuans. Wiem, że jeśli chodzi o dokumenty jakieś tajne, no to tutaj problemy są. No, na potrzeby mojej pracy nie musiałem do takich typu dokumentów docierać. To, co gdzieś potrzebowałem i wiele dokumentów mnie zaskoczyło podczas korzystania właśnie z archiwów brytyjskiego w Kew.
No dobrze, no to teraz kwestia tego klubu, pana książki. O jakim bycie, o jakiej rzeczywistości mówimy, kiedy wymieniamy nazwę Armii Polskiej na Wschodzie? Tam takie kulisy dramatyczne, pewną taką opowieść też natury politycznej. Też kulisy odsłania generał Anders. A co my mamy na myśli, mówiąc Armia Polska na Wschodzie? Bo pan tutaj to niuansuje bardzo znacząco.
Tak, Armia Polska na Wschodzie to była bardzo trudna armia, patrząc tak z perspektywy czasu. W książce pierwsze trzy rozdziały nie dotyczą samej Armii Polskiej na Wschodzie, tylko formacji, które weszły w skład i stworzyły konkretnie Armię Polską na Wschodzie. Były to trzy: Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie, II Korpus Strzelców oraz Polskie Siły Zbrojne Związku Sowieckiego. Jesienią 1942 roku te wszystkie trzy formacje znajdują się na Środkowym Wschodzie i naczelny wódz generał Sikorski wydaje rozkaz o powołaniu Armii Polskiej na Wschodzie 12 września 1942 roku. I następuje proces organizacji tej armii. Przede wszystkim trzeba ze sobą zintegrować żołnierzy pochodzących z trzech różnych formacji wojskowych, którzy mają ze sobą różne doświadczenia, różne przeżycia. Są oni zdaje mi się, bardzo tak humorystycznie nazywają. Ci, którzy służyli w Brygadzie Karpackiej, są określeni Ramzesami. Ci, którzy wyszli ze Związku Sowieckiego w ramach ewakuacji prawosławnymi bądź popami. Ci, którzy przybyli z Wielkiej Brytanii, bo jeszcze taka grupa również oficerów i żołnierzy była, nazywana jest lordami. I oni razem mają stworzyć jedno dowództwo i stworzyć armię, która osiągnie dość szybko zdolność bojową i będzie mogła wziąć udział w walkach. I tutaj właśnie wokół tej zdolności bojowej toczy się cała ta dramaturgia, żeby właśnie jak najszybciej przygotować tych żołnierzy, ponieważ w 1942 roku ze Związku Sowieckiego jest ewakuowanych ponad 115 tysięcy osób, z czego ponad 70 tysięcy żołnierzy. Są też żołnierze już na Środkowym Wschodzie, w ramach Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie oraz drugiego Korpusu Strzelców. I wydaje się, że z tych połączenia może być bardzo silna armia. Jednak po przejściu pierwszej komisji weryfikacyjnych, po przejściu tych żołnierzy przez komisje chociażby lekarskie, okazuje się, że wielu żołnierzy nie nadaje się do służby, zwłaszcza jednostka liniowych, gdzie są bardzo wysokie wymagania, żeby właśnie czym się żołnierz ma charakteryzować. Czy w piechocie, czy, a zwłaszcza o wiele większe wymagania były w jednostkach pancernych, saperach czy łączności. Więc Armia Polska na Wschodzie charakteryzuje się tym, że ma bardzo mocno rozbudowane jednostki tyłowe oraz zapasowe. Ich jest dość dużo, ponieważ jest to też potrzebne właśnie dla całości funkcjonowania armii. Ja określam w swojej książce ją jako takim małym miasteczkiem, ponieważ są te jednostki liniowe. Jest miejsce również dla kobiet w ramach Ochotniczej Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet, które odgrywają one bardzo dużą rolę w ramach armii. Jest miejsce dla kształcenia junaków oraz junaczek. Są te jednostki zapasowe, są te jednostki tyłowe, czy nawet są takie małe już jednostki, jak chociażby sklep oficerski czy fryzjer, gdzie można było właśnie obciąć włosy, zadbać o swój wygląd. Więc ta armia to właśnie według organizacji są różnego rodzaju oddziały i pododdziały. I to szkolenie jest tutaj bardzo ważne, żeby jak najszybciej przygotować zwłaszcza te jednostki liniowe. I ja mam takie wrażenie podczas analizy dokumentu, podczas pisania swojej pracy doktorskiej, że był taki wyścig z czasem, żeby jak najszybciej tych żołnierzy przygotować do tego, żeby oni mogli wreszcie wyjść na front i walczyć, bo o to chodziło tym żołnierzom. Tak, ich nie można było za długo trzymać tam na tym Środkowym Wschodzie, bo oni oczekiwali. Jakiś czas temu wyszła praca wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, wspomnienia jednego żołnierza Mączyńskiego, gdzie on tam w tych wspomnieniach opisuje właśnie, że no dzisiaj nic się nie dzieje i taki to codzienność mozolna i właśnie chodziło o to, żeby tą zdolność bojową jak najszybciej żołnierze Armii Polskiej na Wschodzie osiągnęli. Dlatego w połowie 1943 roku zostaje wyodrębniony ze struktur Armii Polskiej na Wschodzie, to jest ważne, żeby to właśnie to wybrzmiało, zostaje wyodrębniony drugi Korpus Polski, który ma raz kolejny przygotować tych żołnierzy do tego, żeby osiągnąć tą zdolność bojową i móc wyruszyć na front, ponieważ cały czas strona brytyjska czeka tak, na polskich żołnierzy. Są spotkania polskiego dowództwa z dowództwem brytyjskim. Ta zdolność bojowa przez Armię Polską na Wschodzie, później drugi Korpus Polski zostaje przesuwana co jakiś czas, ponieważ są różnego rodzaju problemy. Strona Polska dokonuje szeregu reorganizacji armii, chociaż i tak do końca na przykład nie udaje się osiągnąć tych zakładanych celów, bo na przykład jednostki piechoty w 3 Dywizji Strzelców Karpackich czy 5 Kresowej Dywizji Piechoty, te wielkie jednostki piechoty są dwubrygadowe zamiast trzybrygadowe według etatów brytyjskich, jak powinno być, a te trzecie brygady w tych dwóch dywizjach powstają dopiero jesienią 1944 roku, kiedy docierają z frontu chociażby żołnierze, którzy służyli w Wehrmachcie, zostali przymusowo wcieleni właśnie do Wehrmachtu, dostają się do niewoli alianckiej i oni są pochodzą z Pomorza czy ze Śląska i zasilają wówczas szeregi drugiego korpusu. Więc tutaj tych zmian organizacyjnych, jeśli czytelnik się nigdy do tej książki, spotka się z nimi bardzo wiele. Kiedyś to próbowałem tłumaczyć chociażby czy swojej rodzinie, czy swoim znajomym, no to wielu się łapało na głowę, ile tych reorganizacji, tych zmian w Armii Polskiej na Wschodzie zachodziło. No i tak to jeszcze Armia Polska na Wschodzie, poza takimi aspektami wojskowymi, ma jeszcze inne znaczenie, takie moralne, społeczne, czyli taka ochrona po prostu dla żołnierzy, zwłaszcza tych, którzy wyszli ze Związku Sowieckiego, że oni wreszcie mogli w tej Armii Polskiej na Wschodzie poczuć się ludźmi, odzyskać swoją godność, odzyskać przede wszystkim wolność. Bardzo ważne na przykład dla żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie, zwłaszcza tych ewakuowanych ze Związku Sowieckiego, były pierwsze święta Bożego Narodzenia, ponieważ ewakuacja nastąpiła w marzec, kwiecień oraz sierpień, wrzesień 1942 roku. W grudniu 1942 roku już są święta Bożego Narodzenia. Oni po raz pierwszy od czasu wybuchu wojny tak naprawdę, można powiedzieć, nawet do 1938 roku, tak, obchodzą te święta Boże Narodzenie tak, jak powinno być według polskiej tradycji, według polskich zasad. Jest jakaś tam choinka, się pojawiają choinki właśnie na Środkowym Wschodzie, są śpiewane kolędy, są uroczyście obchodzone te kolacje wigilijne i to ma bardzo ważne właśnie, też ma duże znaczenie właśnie, że ta armia w porównaniu przed Wojskiem Polskim w okresie 20-lecia międzywojennego, tutaj zmienia się też podejście do żołnierza, że generał Anders sam nawet wydawał w rozkazach takie zarządzenie, że oficer, dowódca ma z żołnierzem rozmawiać, ma go wspierać, nie ma go karać, ma go dyscyplinować, to również, ale przede wszystkim mają być stworzone te więzi, bo te więzi mają łączyć tych żołnierzy o wspólne cele, o walkę o niepodległość Polski, więc oni przede wszystkim w miarę możliwości tej sytuacji, w której się znajdują, mają się czuć przede wszystkim bezpiecznymi i no i służyć na rzecz właśnie Armii Polskiej i tego odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pan to wspominał w odpowiedzi na moje pytanie na temat tego stanu zdrowia. Żołnierzy to nie brało się z tego, że to byli jacyś ludzie z natury swojej harlawi, tylko to jest znowu przywołując wspomnienia, no to jest na przykład taka dosyć wstrząsająca podróż, żeby zdążyć i wcielić się do armii w Buzułku Henryka Grudzińskiego w końcówce powieści Inny Świat, gdzie on się ściga z czasem, żeby zdążyć. Czy uprawione jest takie twierdzenie, pana zdaniem, panie doktorze, że to była armia, która głównie składała się z osób, które wywodziły się z Kresów?
Większość żołnierzy wywodziła się z Kresów. I tutaj to przywiązanie właśnie do tych tradycji kresowej w Armii Polskiej na Wschodzie były bardzo wyraźne. Chociażby, że jedna z wielkich jednostek piechoty nosiła nazwę 5. Kresowa Dywizja Piechoty, a wchodzące w jej skład chociażby Brygady Piechoty, jedna miała, nazywała się 5. Wileńska Brygada Piechoty, druga 6. Lwowska Brygada Piechoty. Więc tak, to przywiązanie do tradycji kresowych, do Wilna, Lwowa, Stanisława, czy innych miast było wyraźne, było pokazywane i ci żołnierze właśnie z Kresu w większości przeszli przez Związek Sowiecki, doświadczyli tam tragicznych chwil. Gdy oni dotarli na Środkowy Wschód i rozpoczęli służbę w Armii Polskiej na Wschodzie, przede wszystkim musieli odzyskać swoje zdrowie fizyczne, a również psychiczne, no i uczyć się tego rzemiosła wojskowego, ponieważ oni przez kilka lat byli poza tymi strukturami wojskowymi, a jak wiemy doskonale, druga wojna światowa bardzo mocno się zmieniła pod względem wyszkolenia, doktryny czy uzbrojenia. I ci żołnierze z Kresów znaleźli się w trudnej sytuacji. Była ich większość, ale wśród żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie byli ci, którzy mieli ze sobą walki pod Tobrukiem czy Gazelą, czyli żołnierze ze słynnej samodzielnej brygady strzelców karpackich, którzy nosili się wysoko, byli pewni siebie, ładnie wyglądali, byli eleganccy właśnie. Byli też ci żołnierze, którzy byli z Wielkiej Brytanii. Oni mieli zupełnie inne przeżycia wojenne, inaczej do tego podchodzili, więc tych trzech grup żołnierzy trzeba było stworzyć właśnie jednolitą siłę. I to, co jeszcze też jest ważne i charakterystyczne dla Armii Polskiej na Wschodzie, tutaj oczywiście, bo skupiam się na organizacji wyszkoleniu, ale w innych pracach, ta działalność kulturalno-artystyczna prowadzona przez żołnierzy, chociażby z Kresów Wschodnich, pokazywanie właśnie tych tradycji różnego rodzaju poprzez występy artystyczne, prace, ten humor lwowski chociażby. Więc to, co jest cały czas widoczne, i analizując już, wykraczając poza temat tej książki, już to, co się działo na emigracji, chociażby w Wielkiej Brytanii, jak te środowiska kresowe były ze sobą mocno związane, jak istniały różnego rodzaju koła, oddziały, gdzie oni kontynuowali swoje tradycje. Też w przypadku na przykład oficerów Armii na Polskiej na Wschodzie wielu wywodziło się z Kresów. Generał Władysław Anders miał te mocne związki właśnie z Kresami, chociażby przez swoją służbę w 20-lecie międzywojennym, kiedy był między innymi dowódcą Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, więc on rozumiał i czuł te Kresy wschodnie. Wspomniany przeze mnie wcześniej generał Klemens Rudnicki wywodził się z Kresów Wschodnich, gdzie się kształcił, gdzie był ostatnim dowódcą 9. Pułku Łanów Małopolskich w Strębowli, więc on również tą tradycję kresową kultywował. No i właśnie ten przykład tej 5. Kresowej Dywizji, że to było tak, że generał Sikorski wydał rozkaz, żeby żołnierze zgłosili właśnie, jak ta jednostka, ta 5. Dywizja Piechoty ma się nazywać. I to była inicjatywa żołnierzy, że ta 5. Dywizja nazywała się 5. Kresowa, a te dwie brygady, jak wspominałem, jedna wileńska, druga lwowska, więc to była ich inicjatywa, ich pomysł.
Istnieje taki cmentarz na terenie ówczesnej Persji pod mandatem brytyjskim dzisiejszego Iranu, gdzie spoczywa dosyć dużo osób, które wychodziło z armią Andersa, z drugim korpusem, także cywili. No właśnie, jak duże były te straty będące wynikiem jeszcze wcześniej nadużytego zdrowia, no bo wszak ci ludzie nie umierali z powodu prowadzenia walk bojowych, frontowych. Jak to wyglądało z perspektywy takiej liczebnej?
Jeśli chodzi o perspektywę liczebną, to nie wiem, czy to jest sens przywołania konkretnej liczby. Tutaj bardziej chodzi właśnie o tą śmiertelność, co ją powodowało tak naprawdę, skąd ona się brała, jakie też ona dramaturgię wywoływała nie tylko dla samych żołnierzy, dla ich rodzin, ale również dla całości funkcjonowania Armii Polskiej na wschodzie. Tutaj wiadomo, trzeba się cofnąć do Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim do okresu 1947-1942, kiedy właśnie żołnierze, którzy zostali zwolnieni z obozów pracy z różnych części Związku Sowieckiego, starali się docierać czym tylko mogli, głównie o własnych siłach, do miejsc stacjonowania polskiej armii. I wielu z nich niestety po drodze umierało. Wielu też zmarło, gdy docierało do miejsca stacjonowania, ponieważ tam już ta adrenalina, ta siła, ta motywacja, żeby dotrzeć w końcu do danego miejsca stacjonowania jednostki, niestety powodowało to, że później oni umierali z różnych przyczyn. Tutaj jeszcze kolejną taką rzeczą dramatyczną właśnie było to, że jak polskie siły zbrojne w Związku Sowieckim przeniesiono z północy Związku Sowieckiego na południe teren Uzbekistanu, Kirgistanu czy Uzbekistanu, i tam pojawił się problem występowania chorób malarycznych. Ci żołnierze właśnie docierają do jednostek wojskowych, dostają mundury, mają opiekę, rozpoczynają służbę i zaczynają wybuchać epidemię chociażby tyfusu plemistego. Należy pamiętać jeszcze, że wokół tych jednostek w Związku Sowieckim jest cały czas ludność cywilna, która dociera i przynosi często ze sobą te choroby różnego rodzaju, właśnie ten tyfus plemistego, o którym wspomniałem. I kiedy następuje ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w 1942 roku na Środkowy Wschód, polska armia zostaje przemieszczona do Iraku. No i wydaje się, że już powinno być dobrze, powinno być w porządku, że ci żołnierze w końcu dostaną opiekę zdrowotną i tak dalej. Niestety teren Iraku, wówczas było bardzo wysokie temperatury powietrza i wybuchały kolejne epidemie, chociażby malarii. No i wielu tych żołnierzy po raz kolejny chorowała na malarię, chociażby właśnie wspomniany już przeze mnie podczas tej rozmowy generał Rudnicki z Związku Sowieckiego wyjeżdżał chory na malarię. Oficer wtedy w stopniu pułkownika, zastępca dowódcy 6 Dywizji Piechoty, on również wydaje się, że jak oficer na tak wysokim stopniu powinien zachorować na malarię, on również zachorował. Tutaj kolejna kwestia, która jest również ważna i często też troszeczkę zapominana, czyli stan psychiczny żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie. Tutaj już przesunę się do 1943 roku. Szanowni Państwo, wtedy następują trzy duże takie wydarzenia, których inicjatorem jest Związek Sowiecki. A mianowicie w styczniu, lutym 1942 roku Związek Sowiecki ogłasza, że wszyscy Polacy, którzy pozostali na terenie Związku Sowieckiego, zostają uznani za obywateli sowieckich. Następnie w kwietniu Niemcy ogłaszają informację, że w Katyniu są groby polskich żołnierzy, polskich jeńców wojennych obozu specjalnego NKWD w Kozielsku i w konsekwencji tej zbrodni katyńskiej rząd sowiecki zrywa stosunki dyplomatyczne. Na żołnierzy, którzy starają się odbudować po traumatycznych przejściach, po te wszystkie wydarzenia, w końcu rozpoczynają służbę wojskową, bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość, że będzie lepiej, i nagle w ciągu pół roku następują trzy takie duże uderzenia, trzy różne sytuacje. Należy pamiętać, że bardzo wielu jeszcze obywateli polskich pozostało w Związku Sowieckim. Żołnierze, którzy służyli już w Armii Polskiej na Wschodzie od września 1942 roku, oni cały czas z tyłu głowy mieli, że martwili się o swoich bliskich, którzy pozostali w Związku Sowieckim. I brak opieki ze strony polskiej dla nich, dla wielu, no było to traumatyczne doświadczenie, że może się powtórzyć historia, która jeszcze nie tak dawno była. No i zdarzały się również na samobójstwa. Po prostu żołnierze psychicznie nie wytrzymywali tych przeżyć. Oczywiście w skali takiej liczebnej na całą armię, bo na przykład Armia Polska na Wschodzie według etatu miała liczyć 62 tysiące żołnierzy. Tych samobójstw to był niewielki procent tak naprawdę. Ale tutaj była jeszcze inna ważna kwestia, jeśli chodzi właśnie o umieralność, zachorowalność i tak dalej. Ponieważ od tego momentu, właściwie od 1933 roku, zamknięte były możliwości napływu ochotników kolejnych poborowych do armii. Po prostu nie było właśnie w 1933 roku, aż do momentu rozpoczęcia działań bojowych przez II Korpus w maju 1934 roku, skąd nowych żołnierzy brać. Wiesz, każda absencja żołnierza powodowała to, że to wpływało na przykład na prowadzenie procesu szkolenia, bo na przykład jakie zajęcie miało wykonywać 10 żołnierzy i na przykład jeden zmarł, dwóch było chorych, dwóch zostało zatrzymanych przez żandarmerię i z tych 10 robi się o wiele mniej żołnierzy, więc no nie możemy tych zajęć prowadzić. A o czym rozmawialiśmy wcześniej, cały czas ta zdolność bojowa ma zostać osiągnięta i żołnierzy należy jakoś odpowiednio przygotować, więc tutaj takie aspekty właśnie, że niewielkie nawet liczby w porównaniu do całości, ale miały one ogromny wpływ, ogromny wydźwięk na dalsze funkcjonowanie Armii Polskiej na Wschodzie, czy później drugiego Korpusu Polskiego i tego, żeby właśnie osiągnąć te cele, które były stawiane przez dowództwo polskie czy dowództwo brytyjskie.
To jeszcze jest jedna kwestia, która budziła liczne kontrowersje i dyskusje. Opuszczenie przez żołnierzy pochodzenia żydowskiego Armii Polskiej na Wschodzie. Jak znacząca była to grupa?
Tutaj, jeśli chodzi o żołnierzy pochodzenia żydowskiego, obywateli polskich, no to te dezercje zaczęły się, kiedy po powstaniu w połowie 1943 roku, po wyodrębnieniu drugiego korpusu ze struktur Armii Polskiej na Wschodzie, przychodzą rozkazy ze strony brytyjskiej, że drugi korpus polski ma zostać przetransportowany z Iraku do Palestyny. No i wówczas tych dezercji zaczyna być no dość sporo, jeśli chodzi właśnie o tą sytuację, o której wcześniej mówiłem. To ponad 4 tysiące żołnierzy żydowskiego pochodzenia, połowa zdezerterowała. No i tutaj jest ten słynny właśnie rozkaz generała Andersa, on o czym również pisze ze swoich wspomnień, które pan przywoływał właśnie, że tych żołnierzy po prostu nie ścigamy. Generał Anders stwierdził, że...
Dlaczego taka była właśnie jego decyzja?
Generał Anders nie chciał, bał właśnie o tę morale. On uznał właśnie, że ściganie, ten ferment, możliwość wykorzystywania tej sytuacji przez no, pracę chociażby sowiecką może się negatywnie odbić. I tutaj było też w moim przekonaniu takie docenienie tych, którzy zostali. Bardzo wielu żołnierzy żydowskiego pochodzenia, którzy służyli później w drugim korpusie, dosłużyło się odznaczeń podczas walk toczonych na Półwyspie Apenińskim w latach 1944-1945. Więc starano się skupiać chyba w moim przekonaniu na tym aspekcie właśnie, że ci po prostu zrozumiane są na terenie Palestyny. Toczy się II wojna światowa. Sytuacja, jeśli chodzi o ludność żydowską, wygląda tak, jak wygląda niestety. Więc po prostu zdezerterowali. Brytyjczycy o tym wiedzieli, bo strona polska przekazała te informacje i po prostu trzeba było odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i jak najszybciej właśnie po tych dezercjach skupić się na tym, żeby właśnie uzupełnić te braki, które nastąpiły w danych oddziałach, tak, żeby właśnie w danej chociażby kompanii czy szwadronie jak najszybciej odtworzyć tą zdolność i móc dalej kontynuować swoją chociażby pracę szkoleniową.
Panie doktorze, a jak w całości toczonej wojny, toczonej operacji antyhitlerowskiej, sami Brytyjczycy widzieli Armię Polską na Wschodzie? Bo czy prawdą jest, czy pan to potwierdza, znaczy pan to potwierdza w swojej książce oczywiście, ale o tym pisze dosyć dramatycznie generał Anders, pewnego rodzaju trzymanie cały czas w takiej rezerwie armii, przede wszystkim tutaj pisze o drugim korpusie oczywiście generał Anders, ale trzymanie w takiej rezerwie tych wszystkich żołnierzy od 42 roku. No i czy prawdą jest, że takim pierwszym chrztem bojowym dla tych wszystkich żołnierzy jest dopiero bitwa pod Monte Cassino?
Jeśli chodzi o te relacje polsko-brytyjskie w okresie funkcjonowania Armii Polskiej na Wschodzie, to było one dosyć trudne i skomplikowane i takie widoczne było brak wzajemnego zaufania do siebie. Nawet chociażby podczas planów, jak konstruktor organizacyjny ma przyjąć Armia Polska na Wschodzie. Strona Polska bardzo optymistycznie patrzyła właśnie na całą sytuację, zwłaszcza generał Sikorski, że ta Armia Polska na Wschodzie może nawet się składać z dwóch korpusów, a później zostaje wyodrębniony tylko jeden. Strona brytyjska przedstawiała swoje wyniki, swoje propozycje, które były zgoła mniejsze od tego, co proponowała strona polska. Więc tutaj właśnie chociażby podczas powstawania Armii Polskiej na Wschodzie trzeba było wypracować taki kompromis. pomiędzy jedną a drugą stroną. Tym bardziej, że Brytyjczycy już mieli doświadczenia z Polakami już wcześniej, chociażby po kampanii francuskiej 1940 roku, kiedy Brygada Strzelców Karpackich przeszła z dowództwa francuskiego pod dowództwo brytyjskie, została przekształcona na samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich. Później te walki pod Tobrukiem i Gazalą, więc tutaj polscy żołnierze zapisali się dobrze na kartach historii i Brytyjczycy poznali, kim jest polski żołnierz. Ale później podczas tego funkcjonowania Polski na wschodzie tych problemów jest bardzo wiele. Inaczej sobie jeszcze też uzmysłowić jedną rzecz, że ewakuacja polskich sił obronnych Związku Sowieckiego to była ogromna operacja. Trzeba było przyjąć tych żołnierzy, dać im wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę lekarską. I to, co nawet piszą polscy żołnierze w swoich wspomnieniach, że oni nie wierzyli, jakie doświadczenie przeszli oni w Związku Sowieckim, że to nie mieściło mi się w głowie, a co dopiero dla strony brytyjskiej. Strona brytyjska chciała konkretnych działań, konkretnych rozwiązań, były ustalenia polsko-brytyjskie, wspomniane przeze mnie wcześniej, jak mantra, zdolność bojowa, tak, przesuwanie tych terminów i należało właśnie tą strukturę organizacyjną Armii Polskiej na Wschodzie jakoś ułożyć. Jeśli chodzi o stronę polską, no to najlepiej przygotowana i wyszkolona była 3. Dywizja Strzelców Karpackich, ale z tego racji, że większość żołnierzy tej dywizji wywodziła się z samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. I trzecia Dywizja Strzelców Karpackich dostawała zadania, ale to były zadania bardziej patrolowe, zabezpieczające. A na przykład chociażby w 1942 roku, kiedy w maju 1942 roku trzecia Dywizja Strzelców Karpackich powstaje, ona tak naprawdę nie dostaje żadnych zadań bojowych, nie zostaje wysłana na front przez Brytyjczyków, chociaż jest najlepiej przygotowaną i uzbrojoną, wyposażoną polską wielką jednostką piechoty. Więc tutaj te rozmowy polsko-brytyjskie cały czas były dosyć napięte. Przyjazdy naczelnych wodzów pierwszego generała Sikorskiego w czerwcu 1943 roku, następnie w listopad, grudzień przyjazd generała Sostkowskiego, następcy generała Sikorskiego, później jeszcze na wiosnę generał Sostkowski. Były te rozmowy cały czas trwały, zwłaszcza te rozmowy już generała Sostkowskiego na temat użycia drugiego korpusu w walkach na Półwyspie Apenińskim. I tak naprawdę walki pod Monte Cassino dla polskich żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie, którzy później znaleźli się w drugim korpusie, to było takim pierwszym sprawdzianem bojowym dla żołnierzy, zetknięciem się z tą wojną, jaka ona była. Dla wielu ta wojna była taka, jaką oni się spodziewali, ale dla wielu ona była przerażająca, jak mocno zmieniły się te działania, jak to szkolenie było ważne, jak było potrzebne, żeby właśnie móc stawić opór wojskom niemieckim we Włoszech.
Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt pana pracy, to znaczy wszelkiego rodzaju analizy, czy też przytaczanie tego wszystkiego, co składało się na szkolenie żołnierzy. Z tym wcześniej w żadnej pracy na ten temat się nie spotkałem.
Tak, bardzo zależało, żeby pokazać historię Armii Polskiej Wschodniej nie tylko pod takim kątem organizacji, ale również właśnie wyszkolenia żołnierzy. Starałem się przyjąć taką strukturę tego rozdziału, ażeby właśnie oddać całość zagadnienia, ale również przyznam się, że ta struktura rozdziału również pokrywa się ze sprawozdaniami, które były sporządzane w Armii Polskiej na Wschodzie. Wychodzę tutaj oczywiście od wytycznych organizacyjnych, bo one były najważniejsze. Trzeba było funkcjonować według stricte określonych wytycznych, rozkazów. Tutaj jednym z podrozdziałów jest również opisanie właśnie tych różnych rodzajów regulaminów i instrukcji. Tutaj bardzo dziękuję profesorowi Waldemarowi Rezmerowi, który podczas napisania recenzji pracy doktorskiej zwrócił mi na to uwagę, żeby taki podrozdział powinien się znaleźć. Udało mi się odnaleźć dokumenty odpowiednie w Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie i taki podrozdział jest. No i później pokazałem to szkolenie pod względem różnych grup. Zacząłem od oficerów, również następnie podoficerów szeregowych, ale też to szkolenie oficerów, podoficerów szeregowych staram się pokazać te kursy, te szkolenia, które były organizowane przez stronę polską, ale również te, które były organizowane przez stronę brytyjską, bo na takowe też szkolenia byli wysyłani polscy żołnierze. To, co było bardzo ważne w przypadku Armii Polskiej na Wschodzie, dzisiaj organizując szkolenia i organizacji funkcjonowania, Armia Polska na Wschodzie miała być w pełni zmechanizowana, czyli żołnierze po prostu mieli umieć prowadzić, obsługiwać pojazdy mechaniczne, nie tylko żołnierze, ale również ochotniczki, czy Wojskowej Służby Kobiet, które, jak czyta się relacje wspomnień, dokonywały często cudów, prowadziły pojazdy, chociażby ciężarówki, potrafiły obsługiwać, naprawiać tutaj czapki głów dla nich. Więc tutaj to szkolenie kierowców było bardzo ważne. Ale cały ten proces szkolenia, udział w różnego rodzaju kursach, późniejszych ćwiczeniach sprawdzających, chociaż ćwiczenie Wilile i tak dalej, ten obraz nie byłby pełny, ponieważ właśnie to szkolenie zaburzało, jak wcześniej tutaj rozmawialiśmy, różnego rodzaju problemy, z którymi zmagała się Armia Polska na Wschodzie. Chociażby to problemy zdrowotne, o których mówiliśmy, że żołnierze z powodu zachorowania na jakąś chorobę, czy przez epidemię, czy przez jakieś różnego inne, wypadali ze służby wojskowej, trafiali do szpitali, nie mogli uczestniczyć w szkoleniu wojskowym. Były również różnego rodzaju problemy dyscyplinarne. Niestety te przeżycia wojenne, zwłaszcza okres w Związku Sowieckim, wpłynął na żołnierzy. Były takie osoby, które po prostu w tej nowej rzeczywistości, na Środkowym Wschodzie, w ramach Armii Polskiej na Wschodzie, nie potrafiły się odnaleźć, naruszały dyscyplinę wojskową. Bardzo mocno ścigane było i zakazane było przede wszystkim bicie żołnierzy. Tego nie wolno było dowódcom robić, ponieważ właśnie te przejścia traumatyczne, to co się działo wcześniej, tych żołnierzy, tak wydaje mi się, należało otwierać na służbę wojskową, na to wszystko, co się dzieje, a bicie to powodowało, że na przykład oni później popełniali samobójstwa. Kolejnym takim problemem był również alkoholizm. Niestety właśnie byli żołnierze, którzy starali się właśnie uciec od tej rzeczywistości i sięgali po alkohol. Więc tych problemów różnego rodzaju w tym prowadzeniu szkolenia czy organizacji Armii Polskiej na Wschodzie było dość sporo. Były to problemy takie normalne, tak, które dotyczyły reszty również jednostek wojskowych, czy wojska brytyjskiego, amerykańskiego, niemieckiego. Tylko tutaj właśnie ze względu na całość tego ciężaru, który tutaj funkcjonował w Armii Polskiej na Wschodzie, czyli właśnie te doświadczenia wojenne, te tragiczne, traumatyczne przeżycie, te problemy, te różnego rodzaju kwestie miały o wiele większy wydźwięk, o wiele większy problem, ponieważ w Armii Polskiej na Wschodzie bardzo ważne było trzymanie morale. Odpowiednie morale, odpowiednie podejście do służby wojskowej, więc starano się różnego rodzaju problemy jak najszybciej niwelować, a podtrzymać morale poprzez różnego rodzaju chociażby wydarzenia. Nadanie na przykład 11 listopada 1943 roku sztandaru 5. Kresowej Dywizji Piechoty. To było całe przedsięwzięcie, tak? Te żołnierze trzeba było zmobilizować, zorganizować całą uroczystość, oni musieli nauczyć się maszerować, przygotować mundury i tak dalej, i tak dalej. Te święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne, Bożego Ciała. Tutaj jeszcze należy podkreślić właśnie, jak już mówimy o tej kwestii religijnej, o działalności duszpasterzy, którzy służyli w Armii Polskiej. Oni wykonali bardzo dużą pracę duszpasterską, żeby właśnie dotrzeć do tych żołnierzy, żeby odprawiać wszystkie nabożeństwa, udzielać spowiedzi Komunii Świętej, ale także właśnie, żeby po prostu później porozmawiać z tymi żołnierzami, zapytać się, co ich gnębi, jak oni się trzymają. Więc tutaj właśnie ksiądz Cieński, ksiądz Brandys, którzy odpowiadali za to duszpasterstwo wojskowe i pozostali księża wyznaczeni go do konkretnych oddziałów i pododdziałów, mieli bardzo duże i odpowiedzialne zadanie. I generał Anders liczył właśnie na tych duszpasterzy, że oni również pomogą, aby jak najszybciej ci żołnierze odzyskali tą swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości, bo to było bardzo ważne, żeby właśnie, zwłaszcza ci żołnierze, którzy wyszli z Związku Sowieckiego, w końcu poczuli się żołnierzami i z dumą nosili mundur i gdy przyjdzie później ta godzina próby, czyli już działania bojowe, staną do walki i będą walczyć o niepodległość kraju. A tutaj ta działalność, która była cała prowadzona, ta artystyczna, kulturalna, religijna i tak dalej, później była sprawdzona już po wojnie, jak już sytuacja Polski po konferencjach chociażby pokojowych stała się taka, jaka się stała, także po prostu chociażby Kresy Wschodnie zostały włączone w skład Związku Sowieckiego i wówczas właśnie to wszystko zaowocowało, że te postawy żołnierzy, ich dyscyplina, ich poczucie obowiązku, a to wcześniej trzeba po prostu było przez lata wypracować i ten okres również został przepracowany na Środkowym Wschodzie.
A no właśnie, bo to jest, tak doprecyzowując, proszę Państwa, rozdział 6, to o czym mówił pan doktor książki. Jak mocno oddziaływały, na pewno oddziaływały, te wszystkie elementy, które dotyczyły też informacji podawanej przez propagandę komunistyczną, co docierało do żołnierzy polskich z Armii Polskiej na Wschodzie, dotyczące chociażby przebiegu granicy na linii Kerzona?
Tak, do żołnierzy docierały oczywiście te informacje. Jakby to powiedzieć, Związek Sowiecki cały czas nie dawał sobie zapominać. Mimo, że w 1932 roku nastąpiła ta ewakuacja ze Związku Sowieckiego, cały czas te wydarzenia były. Były tworzone rozmowy przez żołnierzy. Wyznaczenie linii Kerzona, czy właśnie te wydarzenia, które ja wcześniej wspominałem, właśnie chociażby ogłoszenie informacji o zbrodni katyńskiej, czy zerwanie stosunków dyplomatycznych polsko-sowieckich, wpływały na żołnierzy, żołnierze o tym rozmawiali, ale dowództwo Armii Polskiej na wschodzie II Korpusu, generał Anders zwracał uwagę na to, żeby właśnie tych dyskusji było jak najmniej, żeby to wojsko nie było rozpolitykowane, tylko żeby właśnie skupić się na tych rzeczach najważniejszych. Również plotkarstwo było mocno ścigane. W polskiej armii starano się oddziaływać właśnie na żołnierzy, żeby unikali właśnie różnego rodzaju takich tematów dyskusji, plotkowania, tylko po prostu jak najwięcej mogli skupić się na tych obowiązkach swoich wojskowych, ale oczywiście od tego nie można było uciec. Również takim dużym echem odbiło się w Armii Polskiej na wschodzie, w II Korpusie, powstanie armii generała Berlinga w Związku Sowieckim. Oni już doskonale wiedzieli, co to za armia jest, że to jest armia marionetkowa w rękach Józefa Stalina, która nie będzie żadną armią samodzielną, a nie będzie niczym innym, jak tylko podporządkowaniem Związkowi Sowieckiemu. Więc tutaj te informacje docierały ze Związku Sowieckiego, ta sytuacja na terenie okupowanej Polski, czy pod okupacją niemiecką, czy sowiecką, były bardzo, bardzo ważne. Ja tutaj zatrzymuję się w swojej książce na grudniu 1934 roku. Więc do żołnierzy, którzy byli na Środkowym Wschodzie, służyli w III Korpusie, docierały już informacje o Powstaniu Warszawskim, o tym, że ono wybuchło. Wielu żołnierzy przeżywało właśnie te walki w Warszawie. No i jakby dla wielu zaskoczeniem nie było to, co zrobiła armia Berlinga, władze Związku Sowieckiego, że zatrzymanie ofensywy i brak pomocy tak naprawdę dla powstańców warszawskich. Wielu żołnierzy nie mogło się z tym pogodzić, że właśnie tam walczą żołnierze Armii Krajowej czy innych organizacji, a tej pomocy oni nie mają znikąd i jest Armia Polska na wschodzie, jest drugi korpus, który walczy, czy ten trzeci korpus, który powstał w drugiej połowie 1944 roku. Ci żołnierze nie mogą nic zrobić. Są na innym zupełnie froncie jak drugi korpus. Ci są na Środkowym Wschodzie, a tam walczy stolica kraju, no i tej pomocy jako takiej nie ma. Aczkolwiek to trzeba jeszcze też podkreślić, że żołnierze Armii Polskiej na wschodzie starali się pomóc swoim rodakom, którzy znajdowali się na terenie okupowanego kraju, swoje pieniądze, oszczędności przez różnego rodzaju organizacje, różnego rodzaju działania były starane się przekazywane właśnie, czy to na pomoc obywatelom polskim, którzy znajdowali się pod okupacją, czy swoim kolegom, żołnierzom, którzy przebywali w niewoli niemieckiej w oflagach czy stalagach. Więc tutaj oni też starali się integrować i naprawdę ich interesowały te wydarzenia, które się działy. Trzeba też również podkreślić, że w Armii Polskiej na wschodzie, na Środkowym Wschodzie istniało szereg różnych czasopism, gazet, które pisały o sytuacji. Wiadomo, była cenzura, pewne treści nie mogły dochodzić, więc, ale naprawdę jak się śledzi na przykład Ku Wolnej Polsce, czy Tygodnik Obozowy, czy Tygodnik Armii Polskiej na Wschodzie, czy Paradę, Dwutygodnik Armii Polskiej na Wschodzie, są takie niektóre te czasopisma. Treści, które są tam zawarte, są naprawdę bardzo, bardzo bardzo cenne, czy dla badaczy, dla kogoś, kto jest zainteresowany. Również to, co jest warte podkreślenia w tych czasopismach i to, co również charakteryzował żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie, to przywiązanie do kultury, do tradycji. Na łamach tych czasopism można znaleźć szereg niesamowitych wierszy opisujących sytuację swoją, czy sytuację wojenną, czy służbę wojskową. Więc mimo tego, że to było wojsko, ale to wojsko również charakteryzowało się tym, że żołnierze w wolnym czasie mogli również spełniać swoje pasje, realizować swoje jakieś kwestie, których nie mogli się zajmować wcześniej, więc również śladem po funkcjonowaniu Armii Polskiej na Wschodzie są różnego rodzaju ślady działalności kulturalnej, artystycznej, naukowej, których też jak na przykład prowadziłem kwerendy do tej pracy, widziałem naukowców z innych dyscyplin, nie historyków, ale na przykład socjologów czy artystów, którzy właśnie interesowali się losami żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i starali się ich pokazać z tej innej perspektywy, nie z tej służby, ciężkiej służby wojskowej, ale właśnie jako artystów, malarzy, lekarzy, prawników. I to jest bardzo dobre właśnie, że do tych Polskich Sił Zbrojnych, do Armii Polskiej na Wschodzie II Korpusu, czy do innych jednostek Armii Polskiej na obczyźnie, należy podchodzić nie tylko z tej strony wojskowej, ale również takiej społecznej, kulturalnej, artystycznej, bo to jest bardzo cenne, jak ci ludzie właśnie w tych trudnych warunkach wojennych potrafili się odnaleźć i nie zatracić swojej tożsamości narodowej.
Ja wiem, że praca już nie dotyczy okresu od zakończenia II wojny światowej, pamiętnego triumfu zwycięzców z 8 maja 1945, gdzie polska armia nie była doproszona do udziału w tym marszu, czy w okazaniu tego triumfu, ale co się działo generalnie z żołnierzami, którzy wchodzili w skład Armii Polskiej na wschodzie po 1945 roku? Bo te losy były dosyć dramatyczne. Też już dzisiaj przywoływany Gustaw Herling-Grudziński w jednym z tomów dziennika pisanego nocą pisał o dramatycznych historiach, łącznie z samobójstwami.
Tak. Jak już wspomniałem, wcześniej w drugiej połowie roku powstaje III Korpus Polski. Po wyjeździe II Korpusu do Włoch i bierze on udział w walkach. Strona polska stara się właśnie, żeby powstał kolejny III Korpus, który składałby się przynajmniej z dwóch dywizji piechoty, najlepiej dywizji pancernej, pozostałych jednostek broni i służb. Więc te plany są bardzo optymistyczne. Strona brytyjska oczywiście uważała, że to się nie może udać. No i niestety to się nie udało. W grudniu 1944 roku III Korpus zostaje rozwiązany, zostaje przekształcony na jednostki wojska na Środkowym Wschodzie pod dowództwem generała Józefa Wiatra. I ci, tutaj można zadać takie pytanie, czy ci żołnierze znaleźli się na bocznym torze wojny? I ta sytuacja na Środkowym Wschodzie w 1945, 1946 roku, 1947 jest bardzo trudna, ponieważ z jednej strony drugi korpus walczy we Włoszech, najpierw jest Monte Cassino, później Ancona. W 1945 roku szlak bojowy zakończy się w Bolonii. I zadaniami tych jednostek, które pozostały na Środkowym Wschodzie, jest szkolenie oraz wysyłanie uzupełnień do drugiego korpusu w miarę możliwości. Na Środkowym Wschodzie powstawały też nowe jednostki wojskowe na rzecz drugiego korpusu. I tutaj według relacji pojawiają się takie kwestie, że żołnierze, na przykład ranni drugiego korpusu, zostają wysyłani na Środkowy Wschód, żeby tam chociażby w domu uzdrowieńców się leczyć, odzyskiwać zdrowie. No i oni przyjeżdżają, jak to wśród ludzi część właśnie jak najszybciej chce wrócić do drugiego korpusu. I inni nie chcą wracać, ponieważ jak zobaczyli, czym ta wojna jest, jakie traumatyczne doświadczenia tam się z jakimś się spotkali, chcą pozostać i nie chcą wracać na front. A trzeba pamiętać jeszcze, że w tym czasie na Środkowym Wschodzie pozostały ochotniczki pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet oraz junaki oraz junaczki, czyli młodzież oraz dzieci, które kształciły się w ramach struktur wojskowych, zdobywały wiedzę wykształcenia na różnym etapie i na różnym poziomie wykształcenia w ramach tych szkół junackich i często to były młode osoby, które zapałem patrzyły na tą całą sytuację, chciały walczyć, zwłaszcza młodzi chłopcy, którzy właśnie kończyli szkoły, wchodzili pełnoletność, więc za chwilę mieli być powołani do drugiego korpusu. I jak przyjeżdżał taki żołnierz drugiego korpusu po walkach, który odniósł rany, no to dla wielu był on bohaterem, że chcieli z nim porozmawiać, chcieli go poznać. No i na przykład znalazł sytuację, że żołnierz, który był w takiej sytuacji, no kiepskiej kondycji fizycznej, pod wpływem tych młodych osób, które tak patrzyły na niego jak na bohatera, tego optymizmu, zebrał się w sobie i wrócił do Włoch i walczył dalej. Więc tutaj ta kwestia była, aczkolwiek prowadzenie tej działalności w 1945 roku, zwłaszcza po zakończeniu działań wojennych, była bardzo trudna, ponieważ tych żołnierzy trzeba było jakoś zmotywować. Drugi Korpus Polski we Włoszech po 1945 roku się rozwijał. Jak wspomniałem, powstały te trzecie brygady w dywizjach piechoty. Brygada pancerna rozwinęła się w dywizję pancerną, więc byli potrzebni nowi żołnierze. Cały czas należało prowadzić to kształcenie dla tych junaków oraz młodszych ochotniczek. Oni musieli ciągle iść tym tokiem nauczenia, rozpoczynać, kończyć rok szkolny. Więc tutaj ta sytuacja była trudna. Właśnie przed generałem Wiatrem, który stał na czele jednostek wojska na Środkowym Wschodzie, stały odpowiedzialne ogromne zadania właśnie, żeby on umiał to wszystko zebrać w sobie i ta armia funkcjonowała. I tym momentem właśnie trudnym dla nich był moment, kiedy mieli opuścić Ośrodkowy Wschód i być przetransportowanymi do Wielkiej Brytanii. Wielu nie mogło się pogodzić z tą sytuacją właśnie, że nie mogą wrócić do swojej ojczyzny. Jak pan redaktor wspomniał, niestety zdarzały się przypadki samobójstw, ale ogólnie patrząc na statystyki właśnie jednostek wojska na Środkowym Wschodzie, tak naprawdę niewielka część żołnierzy wróciła do powojennej Polski. Większość zdecydowała się na emigrację w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach. I w tej sytuacji bardzo trudna była historia junaków oraz młodszych ochotniczek, bo to były dzieci oraz młodzież. W większości to były sieroty czy półsieroty. Zwłaszcza trudna była sytuacja sierot, kiedy oni trafiali do Wielkiej Brytanii. Historia Polskich Sił Zbrojnych się kończy. Powstaje Polski Korps Przysposobienia Rozmieszczenia. Oni, ci młodzi ludzie, muszą się jakoś w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Pomaga się im, jest możliwość, żeby ukończyli dany rok szkolny i mogli zdobyć to wykształcenie. I później, jak się śledzi właśnie te losy tych junaków oraz junaczek, oni gdzieś później giną. Pod koniec lat 40., 50., pojawiają się w latach 60., kiedy właśnie w końcu, kolokwialnie mówiąc, przepraszam, stają na nogi, zdobywają wykształcenie, wielu z nich kończy szkoły inżynieryjne, żeby mieć dobrze płatne zawody i umieć się odnaleźć. I to jest właśnie takie wyzwanie i taka też pokazanie tej historii, jak tragiczna ona była poprzez pryzmat tych dzieci oraz tej młodzieży, prawda? Że ich rodzice walczyli na frontach, czy chociażby podczas zsyłek do Związku Sowieckiego w latach 1941 ci rodzice umierali i oni zostali pozbawieni losowi. Zaopiekowała się nim najpierw armia, generał Andrzej w Związku Sowieckim. Generał Józef Zając w 1941-1942 roku na Środkowym Wschodzie powstają te struktury szkół junackich. Oni mogą się kształcić, zdobywać wiedzę, odzyskiwać to swoje poczucie wartości, tą swoją polskość, ale niestety koniec II wojny światowej, te lata powojenne powodują to, że ich sytuacja staje się bardzo trudna, podobnie jak innych żołnierzy, którzy muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Część zostaje w Wielkiej Brytanii, część wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, do Kanady czy do innych państw. Powrót do Polski, zwłaszcza tych, dla tych, którzy przeszli przez Związek Sowiecki, oznaczał jedno, ale były osoby, które powróciły do powojennej Polski i różne te losy ich się potoczyły. Ale właśnie ten okres funkcjonowania Polski na Wschodzie, na Środkowym Wschodzie, drugiego korpusu, później trzeciego korpusu jednostek wojska na Środkowym Wschodzie, tych skomplikowanych struktur organizacyjnych, był bardzo ważny, bardzo, bardzo potrzebny. Tak trzeba również podkreślić, że na tle całości funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych w latach II wojny światowej tam było najwięcej żołnierzy, tam powstało najwięcej jednostek, tam najwięcej żołnierzy czy ludność cywilna odzyskała opiekę, więc ten teren dzisiejszy perspektywy był bardzo ważny i bardzo, bardzo istotny.
Panie doktorze, ostatnie pytanie moje do pana. Zamieścił pan w aneksie 3 dokumenty. Dlaczego pan uważał, że one mają być dopełnieniem, dodatkiem do pana pracy?
Jak już na początku naszej rozmowy pan redaktor wspomniał, to jest praca stricte naukowa, więc ja sobie zdaję sprawę, że odbiór może być z nią trudny, ale już tutaj uspokajam czytelników. Powstaje w ramach projektu Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej. Praca popularno-naukowa na ten temat. Staram się właśnie napisać w o wiele mniejszym formacie, zgodnie z wymaganiami, które są stawiane w ramach projektu. Praca popularno-naukową, żeby opisać to w bardziej przystępny sposób dla czytelnika, żeby na przykład ktoś sięgnął po tą książkę popularno-naukową, później chciał zgłębić tę historię w tej pracy. W aneksach zamieściłem Ordre de Bataille Armii Polskiej na Wschodzie z racji tego, że właśnie te dokumenty są bardzo ważne. Właśnie pokazują, jakie stany dane oddziały i pododdziały powinny osiągnąć w ramach Armii Polskiej na Wschodzie, a pracy na przykład można było, może czytelnik zapoznać się z tym, że na przykład jakaś jednostka liczyła za mało żołnierzy bądź za wiele, więc wokół tych dwóch dokumentów, tych Ordre de Bataille, właściwie też toczyła się cała historia i cała organizacja Armii Polskiej na Wschodzie, bo to były dokumenty bardzo ważne, które obowiązywały dowództwo. I trzeci aneks to wykaz regulaminów i instrukcji, które funkcjonowały w Armii Polskiej na Wschodzie. Gdy właśnie pisałem pracę, no przyznaję się szczerze, że nie pominąłem ten aspekt regulaminu. One wtedy, prace doktorskie były gdzieś tam ujęte w całej narracji. Później dzięki uwadze profesora Rezmera powstał osobny podrozdział. I miałem takie szczęście, że w trakcie kwerendy w Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie natrafiłem na wykaz, na cały wykaz instrukcji oraz regulaminów, które obowiązywały w polskich siłach zbrojnych, również w Armii Polskiej na wschodzie. No, on jest niesamowity, ponieważ są te wszystkie takie oznaczenia wojskowe, czym się charakteryzuje dany regulamin czy instrukcja, i na przykład czy on obowiązywał, czy został zastąpiony przez inny. I to było bardzo ważne właśnie, ażeby ten aspekt szkolenia pokazać, że to się nie brało znikąd. Były konkretne dokumenty, ja tam niektóre opisuję w miarę możliwości ograniczenia objętościowe książki, że właśnie według danych się żołnierze szkolili, ale poza tymi instrukcjami wojskowymi były na przykład również instrukcje gry w piłkę siatkową, w koszykówkę, ponieważ sport również oddziaływał bardzo na żołnierzy, na dbanie o morale, to była część elementu szkoleniowego, więc takie regulaminy również w tym wykazie się znajdują, wykazy dotyczące aktów prawnych, które obowiązywały, według których byli ścigani żołnierze za różnego rodzaju przewinienia. Więc cały ten wykaz tych regulaminów i instrukcji jest bardzo ważny, pokazujący właśnie na podstawie czego to szkolenie się opierało. Więc do głównego tematu książki, organizacja wyszkolenia Ordo Batalii, no i właśnie ta instrukcja to był taki dodatek, który, ale ważny, ażeby lepiej zrozumieć całość zagadnienia.
Proszę Państwa, moim Państwa gościem w ramach cyklu Książki pełne historii, cyklu organizowanego przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, był autor tej poważnej naukowej monografii o Armii Polskiej na Wschodzie, pan dr Bartosz Jańczak, historyk, badacz dziejów najnowszych, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.